Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to dobrze, w związku z tym, że mało czasu, a rozmowy dzisiaj długie, to nie czekajmy i grajmy i słuchajmy rozmowy z Mikołajem Witlińskim, nowym zawodnikiem z Telmetu NEIBC Zielona Góra. Już nasz nowy zawodnik pojawił się w cywilu na spotkaniu ekipy Żana Tabaka z Arką Gdynia. Usiadł sobie skromniutko na tej trybunce, na której siedzą rodziny, przyjaciele, znajomi koszykarzy. To jest trybunka za ławką rezerwowych naszej drużyny i przyglądał się drużynie i wczoraj w rozmowie z Radiem Zielona Góra mówił, że kapitalnie gra w tej chwili Stelmet najlepiej w Polsce według niego. Mikołaj Witliński to jest człowiek, który no właściwie już kilka lat temu uznawany był za wielki talent. Tą swoją taką karierę kształtował na początku w SMS-ie Władysławowo, natomiast jeśli chodzi o kolejne kluby, to był Anwil Włocławek, AZS Koszalin, Arka Gdynia, poszedł do drugiej ligi hiszpańskiej, do Melilli Balonquesto, tak to się ładnie nazywa, no ale niestety po kilku meczach obie strony doszły do wniosku, że po prostu lepiej się rozstać niż w dalszym ciągu być ze sobą, bo po prostu nie wyszła ta przygoda obu stronom na dobre. No i potem telefon z Zielonej Góry, Żan Tabak zaprasza do siebie, do Stelmetu NEIBC Zielona Góra Mikołaja Witlińskiego, a zaprasza, no bo miał, jak sam powiedział na konferencji prasowej, 9 graczy seniorów do tej pory w rotacji. Wprawdzie wiemy doskonale, że miał Janusza Jasińskiego, ale widać było od początku sezonu, że nie ufa temu Januszowi Jasińskiemu, jego umiejętnościom. Praktycznie nie dawał Żan Tabak grać, Julianowi Jasińskiemu, nie Januszowi Jasińskiemu, tylko Julianowi Jasińskiemu. Julian Jasiński w każdym razie na ławce rezerwowych spędzał wiele minut czasu, jeśli wychodził to na jakieś ogony, to takie totalne ogony. Do tego dochodziły jakieś drobne urazy, które ciągnęły się Julianowi Jasińskiemu. No i Tabak na konferencji prasowej po tym meczu z Arką Gdynia, zapytany przeze mnie, co będzie z Jasińskim po tym, jak przyszedł Mikołaj Witliński, a powiedział, że po prostu w tej chwili sytuacja jest taka, że Julian Jasiński miał kontuzję, leczył uraz, no i wiadomo, że nawet jak leczy zawodnik uraz, to ma wyznaczone pewne zajęcia, czy to rehabilitacyjne, czy to treningowe, ale nie związane, na przykład w jego przypadku to była kostka, niezwiązane z pracą, z udziałem kostki, ale na inny trening, i on nie pojawił się na treningu, no więc Tabak powiedział, to już nie moja sprawa teraz, bo to nie jest sprawa sportowa, tylko sprawa dyscyplinarna. Przekazałem sprawę do managementu klubowego, zapytałem dyrektora klubu kosmezatorskiego, jak jest z Julianem Jasińskim i jego bytnością w klubie w dalszym ciągu. Kosmazatorski użył takiego sympatycznego sformułowania: usiądziemy z Julianem, porozmawiamy i dojdziemy pewnie do wspólnego porozumienia, tak żeby obie strony były zadowolone. To tak przekładając na język polski oznacza, że najlepiej po prostu usiąść, dogadać się tak, żeby nikt tutaj nie musiał płacić kar, bo tutaj wiadomo, procedura dyscyplinarna, żeby nie było mowy o jakimś zrywaniu kontaktu, płaceniu czegoś przez kogoś, jakiś kłopot, tylko żeby się po prostu czysto dogadać, rozstać bez żadnych nerwów. I tyle, i pewnie już Juliana Jasińskiego w Stelmecie na IBC Zielona Góra nie zobaczymy. Będziemy widzieli Mikołaja Witlińskiego, który w tych klubach, o których mówiłem wcześniej, Anwilu, AZS-ie, Asseco Arce Gdynia, może jakoś strasznie nie błyszczał, no ale trafił do Anwilu, który był w nie najlepszym momencie finansowym, do AZS-u Koszalin, który tak samo był w takim sobie momencie. W Arce Gdynia już zaczął grać solidniejsze spotkania w pewnym momencie, natomiast w tej Melilli, jak mówiłem, wiadomo, nie wyszło. Teraz Stelmet Zielona Góra. On tutaj przychodzi właściwie na pozycję numer 4-4-5. Żan Tabak nie lubi tego takiego przykładania czy szufladkowania zawodników, że ten jest jedynką, ten jest dwójką, ten czwórką, ten piątką, tylko lubi wielozadaniowość, wymienność pozycji zawodników. To zresztą jest kwestia nowoczesnej koszykówki, aczkolwiek nie da się ukryć, że wydaje się, że Mikołaj Witliński chyba najbardziej predysponowany jest do gry na czwórce. Ale niech sam nam o tym opowie. Spotkaliśmy się wczoraj w trakcie przedstawienia Masza i Niedźwiedź w hali CRS, na głównej hali, na głównym parkiecie Masza i Niedźwiedź. To przedstawienie trwało, natomiast my spotkaliśmy się w salce rozgrzewkowej i tam sobie porozmawialiśmy. Zaczęliśmy od wątku hiszpańskiego, no a potem już było dużo szerzej. Panie, panowie, Mikołaj Witliński, nowy gracz Stelmetu NEIBC Zielona Góra w Radiu Zielona Góra.
Jak to było z tą Hiszpanią? Dlaczego właściwie pan przestał grać tej Melilli? Jak tam pańska historia wyglądała w tej drugiej lidze hiszpańskiej?
Ciężko. Była to pierwsza liga, tak, pierwsza liga tam rządzi się swoimi prawami. Chaotyczna gra, bez no nie chciałbym powiedzieć, że bez składu jadu, ale chaotyczna gra i w takiej grze po prostu nigdy nie miałem do czynienia z taką grą, ciężko mi było się odnaleźć. Źle się czułem w takim systemie, jaki tam panował i po prostu nie mogłem nic skurać. Próbowałem, a mimo wszystko gdzieś tam ta frustracja narastała.
Czyli od początku było widać, że to jednak nie jest początku, to szybko pan poszło właśnie?
Na początku właśnie miałem bardzo optymistyczne podejście do sprawy i tam patrzyłem bardzo pozytywnie na przyszłość, bo naprawdę fajnie się na początku prezentowałem. Trafiłem super formą na początku sezonu, tam zaprezentowałem się, zrobiłem dobre wrażenie na wszystkich w klubie, ale potem gdzieś tam złapałem dołek fizyczny, nie mogłem gdzieś tam w sparingach trafić otwartych rzutów, troszeczkę trener stracił do mnie zaufanie i poszło to troszeczkę w inną stronę niż zamierzałem przed przyjazdem do Hiszpanii i ciężko mi było się odkuć, a potem już tylko jak już przyszły mecze ligowe to niestety nie pomagało to, dlatego z tygodnia na tydzień było coraz gorzej. A to nie było tak, że nie wiem, tam byłem znak, że zrobiłem się gorszym zawodnikiem, czy nie w ogóle odstawałem poziomem, tylko po prostu są miejsca, gdzie zawodnik zatrybi rewelacyjnie, są miejsca, gdzie zawodnik po prostu wygląda fatalnie i tu jest wiele czynników się składa na to i po prostu broń Boże, nie mogę powiedzieć, że poziomem nie odstawałem tam, tylko po prostu nie wyszło. I tyle.
A historia z przejściem do Stelnetu, to było tak, rozstajecie się z Melilą, dzwoni Jean Tabak, czy tam już wcześniej sygnały z Zielonej Góry szły, że będzie zainteresowanie i pan już wiedział, że tutaj jest zjazd, ale ja już wiem, nadzieja jest, że tam już ktoś mi szykuje miejsce.
Nie, tak jakieś tam wcześniej nadziei nie było żadnych. Miałem dwie propozycje z Polski. I to nie było ze Stelmetu i to było jeszcze w takim sezonie, w takim okresie, gdzie chciałem sobie dać czas, że mówię, a jak wyjechałem, to nie ma się co szybko poddawać czy tam rezygnować i jeszcze może spróbuję to 3-4 tygodnie. Spróbowałem, tam odczekałem do 5 meczy, ale po 5 meczach nie było żadnego pozytywnego rezultatu, także gdzieś tam zbieg okoliczności był taki szczęśliwy dla mnie, że odezwała się Zielona Góra i ja akurat płynnie i dosyć szybko byłem w stanie rozwiązać umowę w Melii i wszystko fajnie się korzystnie złożyło dla mnie i dla Zielonej Góry, mam nadzieję.
Podpisał pan kontrakt? Taką informację dostaliśmy do końca sezonu. Czy dlatego, że traktować to, że ta Zielona Góra jest dla pana jakimś przystankiem po prostu, czy reputacja klubu w ostatnich latach spowodowała, że woli pan jednak jakoś taki mieć wentyl bezpieczeństwa, że króciutki kontrakt, żeby przypadkiem się tutaj za mocno nie związać, czy jeszcze coś innego spowodowało, że taka długość tego kontraktu?
Nie, nic z tych rzeczy, co pan wymienił. Nigdy się tam nie sugerowałem jakimiś tam reputacjami, bo tam ludzie mówią i lubią mówić. Wykierowałem się prostymi zasadami przychodząc tutaj, prostymi czynnikami przychodząc tutaj, a długość kontraktu, ciężko jest nagle, nie wiem, w grudniu, jak teraz jest grudzień już, koniec listopada, początek grudnia, podpisać, nie wiem, tam dwuletni kontrakt, bo to nigdy nie wiadomo, co jest, co będzie. Dlatego mi się wydaje, że z obu stron jest to była taka najbezpieczniejsza forma zawarcia umowy na taki okres i myślę, że to jest najlepszy rezultat dla obu stron. Zawsze można usiąść po sezonie, jeżeli ja się sprawdzę i wszystko będzie fajnie, się spodobam, to ja, czemu nie? Zawsze można usiąść i rozmawiać na dalsze sezony, także tutaj to nie jest żadna strach, ani obawa, ani broń Boże przystanek.
Pan powiedział, kierowałem się prostymi czynnikami. To jakie to są w takim razie czynniki? Jean Tabak to jest czynnik numer jeden?
Sprawy sportowe. Bardzo dobre zaplecze treningowe, rewelacyjny sztab trenerski, świetny zespół, który gra najlepszą koszykówkę moim zdaniem w PLK. Wyśmienicie się prezentują w VTB, także tylko i wyłącznie sprawy sportowe, które naprawdę stoją na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie.
Zapytałem trenera Tabaka na konferencji prasowej, czego on właściwie od pana chce, czego oczekuje. Powiedział, po pierwsze obrona, po drugie zbiórki, a jak coś Mikołaj da więcej, to będę przeszczęśliwy. co ma pan w planach, żeby dać więcej? Czym pan chce błysnąć tutaj? Właściwie, jak pan się zareklamuje może tutaj społeczeństwu, czego się będzie mogło po Mikołaju Witlińskim spodziewać w tym stelmecie?
To wszystko wyjdzie w praniu, moim zdaniem. Ciężko mi oczekiwać, co mogę dać. Chcę zacząć od tego, co trener oczekuje ode mnie, od prostych rzeczy i chcę się z tego wywiązać, a potem reszta przyjdzie sama.
Ktoś napisał na Twitterze bodajże po tym kontrakcie, że Mikołaja Witlińskiego w cudzysłowie na nogi postawić może w jego karierze tylko Jean Tabak chyba. Jest coś w tym czy nie?
No ja jestem cały czas na nogach, także...
Także
stoję twardo na ziemi.
A w jakim pan punkcie kariery jest, tak? Bo wiadomo było, że jest pan dużym talentem, natomiast taka łatka do pana przykleiła się, czy została przyklejona właściwie, że jest pan niecierpliwy w tych swoich oczekiwaniach, jeśli chodzi o grę w kolejnych klubach, o minuty, że złych doradców pan ma, że złe kluby pan wybiera i że to wskutek tego potoczyło się nie tak, jak wszyscy się spodziewali na początku kariery, kiedy takiego fajnego talentu jaka zobaczyli. Jaki to jest pana punkt kariery? Czasem sinusoidę sobie rysujemy, tak? Pan jest na dole, na górze.
Etap ciężkiej pracy, etap rozwoju. Jestem cały czas... cały czas koszykarz się rozwija, nieważne czy ma 20 lat, czy 25, czy 30. Idealnym przykładem jest Krzysztof Szubarga, z którym grałem 3 lata w Gdyni i rozwinął swoje statystyki i miał najlepsze w karierze w Gdyni i to był przykład, który w wieku 30 lat można zrobić postępy. Także nie ma reguły, czy ma się 20 lat, czy 23, czy 25. Zawsze można zrobić postęp, zawsze można zrobić olbrzymi krok milowy. O to zależy od tego, w jakim czasie się znajdziemy i w jakim miejscu się znajdziemy. Trzeba mieć troszeczkę szczęścia. A z tą łatką to tam... Ja nie wiem, ktoś to sobie to wymyślił. Ludzie, którzy mnie znają i którzy wiedzą, na co mnie liczyć, wiedzą, na co liczyć ode mnie, to po prostu wiedzą to, a ktoś tam sobie bzdurał, jakiś tam artykuł powstał kiedyś niepotrzebny i od tego ludzie nagle jakieś cytaty, w ogóle cytaty bez autorów, także galanonim, każdy może sobie coś powiedzieć na kogoś i nie podpisać się, także to są dla mnie w ogóle, to był dla mnie żart, nie artykuł. Także...
Ale jest pan zadowolony z tego, w jakim momencie pan jest w tej chwili? No wychodziłoby, że nie wyszło w tej Melilli, czyli taki moment delikatnie
bardzo
słabszy.
Jestem bardzo zadowolony, ponieważ to jest olbrzymi awans sportowy dla mnie. Byłem w tamtym roku w Gdyni, która zdobyliśmy brązowy medal. Grałem w dwóch ostatnich meczach po ciężkiej kontuzji. Nie grałem przez 4,5 miesiąca. W pierwszym meczu w Zielonej Górze po kontuzji wyszedłem, wyglądałem fatalnie. W drugim meczu, dwa dni później się zreflektowałem, dałem świetną zmianę na 10 minut, ale taką zmianę, że dałem się wszystko i zrobiłem dużo czarnej roboty i trener mi za to podziękował. A także przyczyniłem się do tego również, do tego brązowego medalu, gdzie byliśmy
Minus 17 z Zielonej Góry wyjechali. 18? 18
może. Byliśmy skazani na pożarcie w drugim meczu również, a skończyliśmy z brązowym medalem, także byłem w ekipie czołowej, przyszedłem do ekipy czołowej, która gra jeszcze w lidze bardzo mocno jak VTB, także dla mnie to jest awans sportowy, nie będę ukrywał i nie ma się tutaj czym, nie mam się czego wstydzić, nie mam tutaj sobie czego żałować albo pluć w brodę, że wróciłem z Hiszpanii, bo to była tylko druga liga, to nie była ACB ani nic z tych rzeczy.
A niech pan powie coś o Żanie Tabaku, bo rozumiem, że jakaś współpraca na tych Fuenlabradzie kampach, nie wiem, czy bezpośrednio z nim była, czy nie. Wcześniej gdzieś tam się pan chyba przez moment w Trójmieście spotkał krótko chyba, tak? Bo w końcu w Treflu pan nie został. No to... Jaki to jest trener dla pana? Co pan o nim powie? Czy wy się... Między wami jest jakaś taka tak zwana chemia?
To też głupota ludzi, bo ktoś tam powiedział, że ja byłem w Treflu. Trener Tabak powiedział, że ja nie będę grał. Ja poszedłem do Włocławka, tak nie było. Tak było, byłem na treningu w Treflu, bo Tref chciał mnie podpisać, ale ja byłem wtedy w SMS-ie cytniewo. Ja miałem ważną umowę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego. I trener Tabak powiedział szczerze, że muszę się ciągle rozwijać, bo jestem jeszcze bardzo młodym dzieckiem. Miałem bodajże wtedy 17 lat. I wróciłem do SMS-u Cetniewo, nie poszedłem wtedy do Anwilu. Dopiero po roku w Cetniewie poszedłem do Anwilu, także To jest w ogóle wyssana z palca historia.
Czyli z panem, jak rozumiem, trochę legend jest takich narosło, z którymi się pan zupełnie nie zgadza, tak?
To totalna głupota, no przecież nigdy czegoś takiego nie było, bo tak jak mówię, miałem wtedy umowę ważną z trenerem Miłoszewskim, wtedy współpracowałem mój drugi rok w Cetniewie i po tym roku dopiero poszedłem do Włocławka, także śmiać mi się chce, jak to wszystko czytam, ale tak, poznałem z trenerem się, z Tabakiem, tak dobrze na kampach przede wszystkim. Mieliśmy styczeń w sumie dwa razy po jednym tygodniu, czyli dwa tygodnie takiej pracy przez dwa lata pomiędzy sezonami. Bardzo mile to wspominam, bardzo fajne doświadczenie, kupa, masa, można powiedzieć, masa wiedzy, masa detali, masa takich szczegółów i to mi się bardzo podobało. I
Tabak twardy gość, co? Jeśli chodzi o pchanie zawodników do eliminowania błędów, nawet drobniutkich. Mam wrażenie, że na każdy szczególik zwraca uwagę, nawet najmniejszy.
Taki musi być trener. A tacy trenerzy przeważnie zawsze egzekwują to, co chcą i wyciągają z zawodnika zawsze bardzo dużo, nawet więcej niż się zawodnikowi wydaje. Także tacy trenerzy to są naprawdę dobre osoby i nie ma co narzekać. Lepiej, ja uważam, że lepszy jest taki trener niż trener, który się nie odzywa i nie patrzy na, nie zwraca uwagi na detale, na szczegóły, bo diabeł tkwi w szczegółach, także to jest taka odpowiedź na to.
A trzy dni temu rozmawiałem z dziennikarzem Sportowych Faktów Karolem Waśkiem, który mówił mi coś takiego, że oczywiście pan do tej Hiszpanii chciał iść, bo bardzo lubi, bardzo chciał, marzył o tej Hiszpanii, ale też chciał pan z Polski wyjechać, bo miał dosyć polskiego narzekania, jakiejś takiej tutaj mentalności. Coś takiego było, że chciał pan zmienić zupełnie, totalnie otoczenie, spróbować zacząć coś zupełnie nowego?
Może nie do końca. Nie grałem w tamtym sezonie prawie 5 miesięcy, zagrałem tylko te dwa ostatnie mecze ze Stelmetem i nie miałem wielkich propozycji po sezonie, miałem tylko, mogę powiedzieć szczerze, że miałem dwie propozycje. Jedna była z polskiej ligi i to był dół tabeli, a druga to była Melilla i no tylko osoba, która się boi i która nie jest odważna, by została w Polsce. Dostałem propozycję z Hiszpanii, także no, dół tabeli w PLK, a druga liga w Hiszpanii, nie ma się czego bać. Wziąłem to wyzwanie na klatę, spróbowałem, mega doświadczenie, wiem, czego można się spodziewać gry za granicą, na co trzeba być przygotowanym i bardzo dużo lekcji tam wyciągnąłem z tych 3 miesięcy. Był to krótki okres, ale bardzo dużo wyciągnąłem i nie żałuję wyjazdu. Broń Boże, to naprawdę myślę, nawet jestem mocniejszym zawodnikiem i człowiekiem po takim wyjeździe, bo to jest zupełnie coś nowego, coś innego i naprawdę trzeba być mocnym i gotowym na ekstremalnie mocną rywalizację.
Niech pan powie właściwie, bo ja pytałem też trenera Tabaka, on nienawidzi tych pytań o to, na jakiej pozycji zawodnik u niego będzie grał, bo on mówi, że każdy zawodnik to właściwie, teraz zresztą koszykówka taka jest, wymienność pozycji wiadomo, ale mam wrażenie, że pana jednak ustawiano w Polsce, próbowano pana wbić w rolę centra. Natomiast czy pan czuje się bardziej tą piąteczką przysłowiową, czy jednak silnym skrzydłowym?
Moim zdaniem to jest takie...
Mówię o tym tradycyjnym podziale, tak? Centra grający tyłem, wiadomo, czy też ta czwóreczka uciekająca na trójkę, rozciągająca parkiet.
50-50. Mogę grać tyłem do kosza, mogę grać przodem do kosza, mogę rzucić, mogę walczyć na deskach. Także to takie szufladkowanie czwórka, piątka to jest ucinanie jakichś tam umiejętności. Jeżeli dany zawodnik potrafi grać na przykład na jedynce, a potem na dwójce, to czemu mu nie dawać tego, skoro może być kombo? Także tak samo jest z wysokimi, jeżeli ktoś może rzucić za trzy i ktoś może bardzo ciężko pracować pod koszem, to trzeba wykorzystywać te dwie rzeczy. To jest właśnie ta uniwersalność i to są te atuty, które są przydatne bardzo zespołowi. I tutaj no, ciężko stać też cały czas w kornerze i się przyglądać, jeżeli ma się warunki fizyczne piątki, jeżeli chodzi o mój wzrost, czy siłę, to też mogę być zawodnikiem gdzieś tam podkoszowym, także to jest takie ciężko do zdefiniowania, czy to jest klasyczna piątka, czy klasyczna czwórka.
będziemy pewnie kończyć, bo się trening za chwilę rozpocznie, ale pan powiedział o Stelmecie, że taką świetną koszykówkę gra w tej chwili. A co z resztą ligi? Jak pan widzi resztę tej ligi? Bo przypuszczam, że tam pan podglądał, widział mecze ustawione na początku hierarchia Anvil, Polski Cukier, Arka i reszta, powiedzmy, jak pan widzi siłę rzeczywiście drużyn, faworytów i tak dalej, i tak dalej.
Oglądałem dużo meczy, szczególnie tam w Eurocupie moich byłych kolegów z Gdyni, Polską Ligę i takie mecze, które były tam w telewizji na IPL, mogłem sobie pozwolić. No i Stelmet też tam śledziłem, bo interesowała mnie ta Liga VTB. Także Arka na pewno miała super początek sezonu. Zrobiła ogromne wrażenie, wygrywając 3 mecze w Eurocupie. Stelmet miał na początku gorszy okres, te 2 porażki, ale potem wystrzelili tak, że każdy przecierał oczy do tej pory. Anvil też miał na początku zadyszkę, ale też wychodzą z tego i tak jak wszyscy tam mówią, że to będzie ekipa bardzo ważna i po prostu nowy zespół musi się dotrzeć, a wiadomo, że każdy chciałby wyników od pierwszego meczu sezonu. No i Toruń gra też. Nie widziałem żadnego meczu Torunia, ale wyniki mówią same za siebie.
Czyli może się czwórka zrobiła i reszta ligi teraz. Może Stelmet dołączył do tej trójki faworytów.
Czwórka chyba była zawsze taka. W tamtym roku też była Gdynia, Toruń, Anvil, Stelmet się mówiło.
Tak, tak, ale ten Stelmet taki wyczyszczony gdzieś tam nie był w ogóle ustawiany wśród tych faworytów na początku sezonu przynajmniej, tak?
No ale to mówią ludzie, którzy mogą tylko spekulować po nazwiskach, a tak naprawdę Stelmet w tamtym roku też miał być ekipą walczącą o mistrza, a skończył na 4. miejscu. Także na Gdynię, jak był polski skład, nikt nie stawiał, a prawie byliśmy w play-off. Także ciężko mówić, co będzie przed sezonem, kto wygląda, bo potem może być kilka kontuzji w drużynie, jakieś problemy. I to rozbija cały zespół i na przykład Ostrów też. Każdy zapowiadał, że to będzie top 4, bo trener Jacek Winnicki tam poszedł, a nagle tam nie ma już trenera Winnickiego, połowy składu pozawieszali, wyrzucili i wszystko od nowa się dzieje i teraz zaczynają wygrywać i to jest naprawdę, no nie loteria, ale sport jest brutalny i nie można przewidywać, co będzie za miesiąc, za dwa, tylko trzeba być tu i teraz.
To na koniec, jak pan jeszcze powie parę słów prywatnie o sobie, jakąś rodzinę, pan ma jakieś hobby, co poza koszykówką pan w życiu lubi robić? Taki normalny facet, nie koszykarz, Mikołaj Witliński, to kto?
No, jestem jeszcze studentem, także...
Co pan studiuje?
Na Akademii Marynarki Wojennej, system informacyjny w bezpieczeństwie i teraz jeszcze muszę obronić pracę licencjacką.
O kurczę.
Rodziny nie mam, tylko dziewczynę. Moja cała rodzina została w Gdyni. Jestem z Gdyni, także będę tutaj sam. Hobby. Największe hobby to jest koszykówka i wokół tego wszystko się kręci. A tak poza tym, nie wiem, jak każdego faceta motoryzacja, jakieś tam gadżety.
A ta Akademia Marynarki Wojennej, to skąd się wzięła?
Pan Darek Sapiejka, komandor, zagorzały kibic koszykówki, tam pomógł nam troszeczkę ekipie gdyńskiej, tam ja i Marcel Ponitka z Zielonej Góry. Jak byliśmy w Gdyni i tam kilku chłopaków innych typu właśnie Żołnierewicz, Przemek czy Roman Szymański, studiowaliśmy całą grupą na tej uczelni i było nam bardzo było nam dużo raźniej. No i właśnie pan Darek nam pomagał i bardzo fajnie to taka uczelnia tak fajnie uczelnia zorganizowała, że pomagała sportowcom i mogliśmy naprawdę pogodzić sport z nauką i nie robili żadnych problemów, tylko po prostu musieliśmy oczywiście się uczyć, być przygotowani na egzaminy, zdawać i jak cała reszta innych uczniów, ale mieliśmy tak po prostu komfortowy rozkład zajęć, że nic tam nie kolidowało. Naprawdę bardzo im dziękuję za to i organizacyjnie świetna uczelnia.
Tak mówi Mikołaj Witliński, nowy zawodnik Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Stelmetu Enei BC Zielona Góra, który jest od 7 spotkań niepokonany w polskiej lidze koszykówki. W najbliższą środę zagra o 19:00 z Polfarmą Starogard Gdański. Nie wiem, czy obstawiać, czy nie obstawiać, ale mam wrażenie, że będzie ósme zwycięstwo z rzędu. Nie chodzi mi o jakieś lekceważenie rywala, natomiast jeżeli spotyka się tak rozpędzony Stelmet z drużyną ostatnią w tabeli, która ma na koncie tylko jedno zwycięstwo, to ciężko zakładać coś innego niż właśnie zwycięstwo Stelmetu, choć tak jak mówi trener Jean Tabak, w przypadku takich spotkań najważniejsze będzie, żeby dobrze nastawić głowy zawodników Stelmetu. Niewykluczone, że w spotkaniu z takim słabszym rywalem będzie można już na początku więcej dać czasu Mikołajowi Witlińskiemu, żeby go wprowadzać w taki reżim meczowy, w tę taktykę meczową Jeana Tabaka. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie transmisja będzie u nas, a gdyby ktoś chciał się wybrać na ten mecz, to zapraszam, ponieważ tutaj za mało czasu mamy, żebyśmy zrobili sobie dzisiaj konkurs telefoniczny. Zapraszam do poczty elektronicznej, a mój adres j.bialoglowy@zachod.pl i proszę napisać po prostu, że chcecie bilecik na to spotkanie. Pierwszych 6 osób, które do mnie napisze na ten adres i poda jeszcze swoje imię i nazwisko w treści maila, dostanie właśnie bilet na ten mecz Stelmet Polpharma, który będzie w środę 4 grudnia o godzinie 19. j.bialoglowy@zachod.pl. Pod tą pocztą elektroniczną czekam na zgłoszenia.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.